Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór do naszego dzisiejszego gościa mówię, a jest nim dr Rafał Roczyński, koordynator programu Obserwatorium Migracji Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Tak myślę sobie, żeby Państwa od razu tak nie zmęczyć statystyką, chociaż statystyka też dzisiaj będzie, ale właśnie... Tak wakacyjnie sobie spacerujemy po różnych zakątkach Gdańska, Gdyni, Sopotu, Pomorza, Słupska, może Koszalina. No i trafiamy wieczorem szczególnie na różne sytuacje. Czasami możemy nawet trafić na zdarzenie, którego chcielibyśmy unikać, czyli niebezpieczne zdarzenia z udziałem osób niebezpiecznych. Czy wśród tych niebezpiecznych osób są również migranci?
Oczywiście zdarzają się imigranci. Dzisiaj migranci stanowią znaczną część pomorskiego społeczeństwa. Wedle oficjalnych statystyk, szacunków, to jest 7% populacji na Pomorzu, więc jak w każdej grupie społecznej mamy tam do czynienia z różnymi osobami i zapewne też z osobami, które niekiedy sięgają po agresję albo łamią bądź naginają prawo.
To jest... No właśnie, ta agresja mnie najbardziej interesuje, bo myślę, że interesuje to w kontekście bezpieczeństwa każdego człowieka, niezależnie czy jest Polakiem, czy jest imigrantem, czy migrantem. Mówimy o pewnym takim zjawisku, które się też w mediach pojawia, rasizm, ksenofobia. I ostatnio Komitet Badań nad Migracjami PAN przesłał takie i wystosował takie stanowisko związane właśnie z rasizmem i ksenofobią w przestrzeni publicznej. Zanim przejdziemy do szczegółu, bo chciałbym, żebyśmy to omówili, to panie doktorze, proszę wyjaśnić, co to znaczy w ogóle, bo to myślę, że też jest bardzo ważne, bo tutaj czasami popełniamy błędy. Co to jest rasizm i co to jest ksenofobia?
Ksenofobia są to daleko idące uprzedzenia wobec osób innej narodowości, innej rasy, prawda? Oparte w dużej mierze na przykład na stereotypowym postrzeganiu innych, odmiennych od nas osób.
I to może być sytuacja Polaków, którzy są za granicą na przykład i ktoś w stosunku do Polaków może mieć zachowanie ksenofobiczne?
Oczywiście, że tak. No Polacy też, jak rozmawiamy z naszymi rodakami, którzy mieszkają za granicą, to też często skarżą się na to, że padają ofiarą czy zachowań rasistowskich, czy zachowań ksenofobicznych, czy zachowań związanych z dyskryminacją.
To teraz jeszcze ten rasizm, żebyśmy doprecyzowali, o co chodzi w tym kontekście, no bo potem przejdziemy do tych przesłanek i stanowiska, więc tu proszę wyjaśnić.
To też jest postrzeganie innych osób na podstawie koloru skóry, prawda? W związku z tym przypisywanie im określonych cech psychofizycznych.
No dobrze, to stanowisko, zastanawiam się, dlaczego akurat w wakacje ono zostało zaprezentowane. Czy to znaczy, mówię o stanowisku Komitetu Badań nad Migracjami PAN dotyczącego przejawów rasizmu i ksenofobii w przestrzeni publicznej, czy zauważalny jest wzrost tych zachowań?
Tak, w ostatnim czasie, zobaczmy chociażby w naszej infosferze, pojawia się coraz więcej doniesień dotyczących aktów agresji, zarówno tej werbalnej, jak i niewerbalnej, skierowanych do cudzoziemców zamieszkujących w Polsce. Pewien wzrost przestępstw pokazują również statystyki policyjne, więc rzeczywiście, przynajmniej w tej infosferze, takie sprawy w ostatnim czasie są mocno nagłaśniane i dlatego też komitet wystosował to stanowisko, apel, w którym zwraca uwagę, że ta sytuacja może prowadzić, czy w zasadzie już jest bardzo problematyczna, natomiast też może prowadzić do bardzo problematycznych konsekwencji w przyszłości.
No właśnie, mają one postać często negatywnych, mówimy o tych zachowaniach w sferze postaw społecznych, ale też w internecie, w mediach, w polityce. Te zachowania mają postać negatywnych i wrogich wypowiedzi, zachowań, czy wręcz ataków fizycznych, to jest już bardzo niebezpieczne, wobec migrantów, uchodźców, przedstawicieli innych ras oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych. Znowu pytanie, jak to się może skończyć? Czy można przeciwdziałać? Czy można to w jakiś sposób złagodzić? Od kogo to zależy?
Od wielu czynników tak naprawdę. Rzeczywiście naszym zdaniem takie zachowanie należy zwalczać, należy zwracać na nie uwagę, dlatego w tym stanowisku też apelujemy o szczególną wrażliwość względem tego typu przejawów zachowań, ponieważ no, w konsekwencji może to prowadzić do wzrostu właśnie postaw ksenofobicznych, rasistowskich, do aktów agresji, ale także do wzajemnej, że tak powiem, spirali, prawda, do, mówiąc tak kolokwialnie, nakręcania konfliktów, tak, na linii Polacy-cudzoziemcy, co będzie pewnie skutkowało w przyszłości niestety też zwiększoną ilością przestępstw czy aktów agresji.
Tego typu akty, wrogie akty, akty, które są związane również z przemocą, ale też z pogardą, czy z przekazywaniem poglądów i informacji bazujących na niepotwierdzonych lub zmanipulowanych danych, powodują wzmacnianie tych stereotypów, o których mówimy, i tych uprzedzeń. Tutaj pojawia się ta informacja o niepotwierdzonych lub zmanipulowanych danych. Do czego to może doprowadzić i jak temu przeciwdziałać?
Tak, niewątpliwie. No też my jesteśmy społeczeństwem szczególnie podatnym na różnego rodzaju dezinformacje, czy właśnie manipulacje informacją, które mogą powodować wzrost właśnie niechęci w stosunku do cudzoziemców.
Taka spirala napędzająca się samoistnie, można powiedzieć.
Tak, ja już kiedyś o tym mówiłem. Badanie, które realizowaliśmy w ramach Komitetu Badań nad Migracjami 2 lata temu na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ono pokazało, że wśród ekspertów największą barierą integracyjną dzisiaj w Polsce jest nastawienie społeczeństwa polskiego wobec cudzoziemców, co też wynika z dominacji negatywnych informacji związanych z migrantami, migracjami w przestrzeni publicznej, ale oczywiście to jest uwarunkowane szeregiem czynników, prawda? Tutaj w grę wchodzą zaszłości historyczne, wydarzenia, z którymi mieliśmy do czynienia niedawno, nam to bardzo dobitnie pokazały, szereg innych uwarunkowań. W związku z tym my też w tym stanowisku apelujemy właśnie o takie wzmożone działania edukacyjne, zarówno mające charakter działań ad hoc, czyli na przykład kampanie, które pokazują również ten przede wszystkim pozytywny wpływ migrantów na sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce, ale również takie działania długofalowe, tak, dotyczące chociażby szkolnictwa. A my w coraz większym stopniu stajemy się społeczeństwem wielokulturowym i myślę, że też powinniśmy uczyć tego, zwłaszcza osoby młode, prawda? Postaw szacunku, tolerancji dla odmienności, umiejętności funkcjonowania właśnie w zróżnicowanych wspólnotach.
Ale to powinno działać w dwie strony. To mówimy bardzo często, żeby z jednej strony właśnie edukacja jest czymś bardzo ważnym. Co prawda wakacje, no to jest trochę rozluźnienie, trochę ta atmosfera lata sprzyja, by podejmować różne ryzyka. Ryzykowne, powiedziałbym, zachowania. Mieliśmy ostatnio, oglądaliśmy przed wejściem do studia ten filmik ze Słupska i zachowania młodego 17-letniego mężczyzny, który pochodzi z Mołdawii i tak, a nie inaczej się zachował wobec, był agresywny, zachowywał się na drodze, jechał pijany samochodem, nie swoim, zresztą bez prawa jazdy. Tego typu zachowania również się dzieją, mają miejsce i jak wtedy reagować?
No, mamy coś takiego jak zatrzymanie obywatelskie, prawda, które powinniśmy stosować wobec osób, które łamią prawo, które próbują oddalić się z miejsca zdarzenia, prawda? I czy to dotyczy Polaków, czy to dotyczy cudzoziemców, powinniśmy się zachowywać w ten sam sposób, prawda?
Ale nie zachowujemy się tak, wie pan o tym doskonale, bo to zachowania w stosunku do na przykład Mołdawianina, który mówi po rosyjsku, no od razu budzą jakieś
napięcia,
agresję,
prawda, pojawia się agresja. Oczywiście, no to są te kwestie też odmienności, prawda, to są też te kwestie nagłaśniania tego typu przypadków, prawda, bo jeżeli spojrzymy na statystyki, no to w Polsce większość przestępstw jest popełnianych przez Polki i Polaków, prawda, więc tutaj też pytanie, czy powinniśmy w takich sytuacjach podawać narodowość, czy to ma znaczenie. Moim zdaniem nie powinno mieć znaczenia, ponieważ jak gdyby powinniśmy tutaj piętnować czyn, a nie w tym wypadku pochodzenie, prawda, bo my w takim razie też przypisujemy bardzo często tą łatkę, tak, całej społeczności, tak, całej narodowości, prawda, doprowadzimy do uogólnień, natomiast no jazda pod wpływem, jak spojrzymy na statystyki, prawda, no to w dużej mierze ona dotyczy Polek i Polaków również.
Tak? Można powiedzieć, że sierpień to jest taki miesiąc, w którym też akcentujemy trzeźwość, więc tutaj apel do tego, by rodzice zwracali szczególną uwagę na swoje dzieci, co robią, jak się zachowują, też reagowali w odpowiedni sposób.
To jest kwestia też poszanowania dla porządku, dla państwa prawa, tak, i to dotyczy wszystkich osób przebywających na terytorium Polski, prawda? Czy są tutaj czasowo, czy są tutaj na stałe, czy się tutaj urodzili, czy tutaj przyjechali, czy są tylko na wakacjach, prawda? Jeżeli ktoś łamie przepisy prawne, no to powinien zostać adekwatnie osądzony i ukarany. Natomiast, no właśnie, ja bym tylko chciał uniknąć takiej sytuacji, prawda, że, bo to jest jeden z takich mitów dotyczących migracji, prawda, że migracja powoduje wzrost przestępczości, tak, że właśnie na migrantów spada to odium popełniania działań przestępczych, a jak spojrzymy na statystyki, to w przypadku Polski zupełnie tak nie jest, tak? Z danych z 2024 roku na przykład wynika, że odsetek przestępstw popełnianych przez cudzoziemców to zaledwie 3,3%, więc to jest naprawdę pewien ułamek, aczkolwiek bardzo często jest nagłaśniany w przestrzeni publicznej, rodzi szereg kontrowersji, jest komentowany, jest przede wszystkim też tego typu wypadki są tematem licznej dezinformacji, uogólnień, uproszczeń, prawda, z którymi my powinniśmy jak najbardziej walczyć.
No właśnie, apelujemy do Państwa, żebyście tak łatwo nie poddawali się pewnym takim dezinformacyjnym wpływom, ponieważ one się pojawiają w przestrzeni publicznej i to również związane z dezinformacją, związaną z różnymi atakami, cyberatakami w tej przestrzeni medialnej, komunikacyjnej. Ona jest bardzo ważna, ale też bardzo niebezpieczna. Wracając do tego dokumentu, od którego rozpoczęliśmy i tego stanowiska Komitetu Badań nad Migracjami, pan, tam zwróciliście uwagę na jeden taki aspekt, bardzo istotny wydaje mi się, że eskalacja pogardy wobec migrantów, uchodźców czy osób odmiennych rasowo, jak również stawianie ich w pozycji wroga, to stygmatyzacja, o której zresztą już rozmawialiśmy, która może doprowadzić do powstania w Polsce antyimigracyjnego kodu kulturowego i uruchomienia mechanizmu kozła ofiarnego w sytuacji realnych lub wyobrażonych kryzysów. Co to znaczy?
To znaczy, że polskie społeczeństwo jest bardzo podatne na tego typu działania, prawda? I my tutaj też często jako świat akademicki na przykład apelujemy do świata polityki z kolei, prawda? Aby niepotrzebnie nie nakręcać tej spirali wrogości czy pewnej nienawiści. To, co zawsze podkreślamy, Polska przeszła bardzo szybką transformację z kraju emigracyjnego w kraj imigracyjny. To, że stajemy się społeczeństwem wielokulturowym, to jest dla nas pewna nowość. My się też musimy tego nauczyć, prawda? Stąd tak ważne działania integracyjne. No i w związku z tym też jesteśmy społeczeństwem podatnym właśnie na stosunkowo, na rozwój różnego rodzaju uprzedzeń, takie przejawy nietolerancji. I my chcemy tutaj podkreślić właśnie, żeby działania władz były prowadzone w sposób odpowiedzialny, żeby zwracać też szczególną uwagę, że właśnie często tak widać na przykład w kampanii wyborczej takie instrumentalne traktowanie tematu migracji, prawda? Próba zbijania kapitału politycznego, podgrzewania nastrojów społecznych, mobilizowania elektoratu, co daje krótkotrwały efekt w postaci głosów wyborczych, ale z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa jest niesłychanie niebezpieczne, prawda? Bo to może powodować trwałe podziały, właśnie trwałą stygmatyzację i też nakręcanie tej spirali nienawiści.
Tak sobie myślę też o pewnego rodzaju podsycaniu wrogości, to na to też zwracacie uwagę i pogardy wobec migrantów. I to jest takie działanie, jak wskazujecie na to, krótkowzroczne. To znaczy może w wyniku wzajemności dotknąć również Polaków przebywających przecież licznie poza granicami kraju, o tym też wspomniałem.
Tak, absolutnie. Zobaczmy na przykład na przypadek Brexitu, prawda? Jak kampania brexitowa, gdzie jednym z głównych wątków był temat imigracyjny, tak? No, Wielka Brytania chciała ograniczyć napływ cudzoziemców. Jak bardzo negatywnie odbił się na społeczności polskiej, prawda? Jakie różne były oskarżenia adresowane pod adresem tej społeczności, prawda? O to, że Polacy przyjeżdżają, żyją tak z państwa socjalnego, prawda? Że nie pracują, że właśnie są nastawieni tylko i wyłącznie na branie, że zabierają pracę, że obniżają realne wynagrodzenia. Wszystkie badania, wszystkie modele makroekonomiczne pokazywały, że tak nie jest, prawda? Że na przykład my jako diaspora polska w Wielkiej Brytanii więcej wpłacaliśmy do budżetu brytyjskiego niż z jego zabieraliśmy, że poziom wykształcenia wśród diaspory polskiej był wyższy niż wśród społeczeństwa brytyjskiego, prawda, że poziom aktywności zawodowej był znacznie wyższy niż wśród rodzimych mieszkańców wysp, prawda?
No właśnie, to jest ta dezinformacja, o której mówimy i do której zachęcałem Państwa, żebyście przeciwstawiali się temu, ale w kontekście tym, o którym rozmawiamy, warto pamiętać również o pozytywnych skutkach aktywności cudzoziemców, bo wtedy, kiedy oni wprowadzeni na rynek pracy pomagają naszym przedsiębiorcom, to jest okej, okay, ale jeśli właśnie jakby wchodzą w przestrzeń pracodawców i zatrudniają swoich, a odbierają pracę, to jest źle. No wiadomo, że tutaj jest pewien konflikt i on jest naturalny.
Tak, to prawda, natomiast on nie występuje w Polsce na dużą skalę. Tak, zobaczmy, że dzisiaj w polskiej gospodarce pracuje jakieś 1 300 000 cudzoziemców. I my nie odnotowaliśmy żadnego radykalnego wzrostu stopy bezrobocia, nie odnotowaliśmy spadku wynagrodzeń, prawda? Czyli nie jest tak, że cudzoziemcy przyjeżdżają i zabierają pracę Polakom. Tutaj też kwestie czy względy demograficzne odgrywają rolę. Coraz mniej osób wchodzi na ten rynek pracy i ta luka jest wypełniana przez osoby, które przyjeżdżają do nas do pracy z zagranicy. I
to jest też zjawisko pracy tymczasowej czy letniej właśnie.
Zwłaszcza u nas na Pomorzu, prawda? Branża hotelarska, gastronomiczna czy też rolna z tego korzysta. W ogóle dzisiaj duża część sektorów polskiej gospodarki, no nie mogłaby w sposób taki optymalny funkcjonować bez cudzoziemców, prawda? I też powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę, zwłaszcza, że cudzoziemcy przyjeżdżają do nas i wykonują te prace, nazwijmy to gorsze, tak? Dzisiaj połowa prac fizycznych w Polsce jest wykonywana przez cudzoziemców. Po prostu my, obywatele polscy, Polki i Polacy, nie chcemy już wykonywać niektórych zawodów, prawda? I tutaj pojawia się ta luka, którą wypełniają pracownicy migrujący.
Chociaż ja zawsze w tym kontekście mówię o szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od tego, kto nim jest, bo pracodawca powinien szanować swojego pracownika i to, jeśli on jest z jakiegoś innego kraju, to tym bardziej powinien, bo to wzajemnie się opłaca długoterminowo, prawda? Bo to ten szacunek, o którym wzajemny szacunek opłaca się, patrząc właśnie tak perspektywicznie do przodu, a nie tylko wykorzystując daną osobę albo daną sytuację.
No właśnie, no absolutnie tak, dlatego też ja bardzo nie lubię, jak mówimy na przykład o pracownikach cudzoziemskich, w ogóle o pracownikach siła robocza, prawda, bo to są ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy tutaj pracują, zarabiają, płacą podatki, płacą składki, prawda, dzisiaj ZUS jest dużym beneficjentem właśnie też pracy cudzoziemców w Polsce, więc jak najbardziej, to też pytanie o tym, jakim my po prostu chcemy być społeczeństwem w przyszłości.
No właśnie, z kolei obecność osób pochodzenia migracyjnego, na to też warto zwrócić uwagę w strukturach administracyjnych, bo oni się też pojawiają, zwiększa jakość świadczonych usług, a zatrudnienie migrantów, na przykład w policji czy straży miejskiej, pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie, tym aspekcie, który dla nas jest bardzo istotny.
Tak, jak najbardziej. No, to też jest kwestia właśnie udziału osób z doświadczeniem migracyjnym w różnych strukturach, prawda? No właśnie, jeżeli, tak jak mówimy, to nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej wielokulturowe, to myślę, że z pożytkiem jest, aby też w różnych instytucjach ta wielokulturowość rzeczywiście miała miejsce. Na przykład zatrudnianie osób, które mówią językami na przykład największych grup cudzoziemskich, strasznie ułatwia funkcjonowanie na przykład administracji publicznej, czy kwestia dotycząca właśnie sfery bezpieczeństwa. Ten nasz apel, on bezpośrednio się z tym wiązał, prawda? Ponieważ czynnikiem, który spowodował przygotowanie tego dokumentu, był, mówiąc tak kolokwialnie, hejt wobec jednej z urzędniczek pochodzenia ukraińskiego zatrudnionej w lubelskim urzędzie miasta, która zajmowała się tematyką studentów międzynarodowych w Lublinie, prawda, i która na skutek daleko idącej właśnie dezinformacji, manipulacji, kłamstw została oskarżona o to, że nielegalnie sprowadza do Polski cudzoziemców z Afryki, co oczywiście było zupełnie bezpodstawne i było kłamstwem, no ale wokół tego zrobiła się cała afera właśnie. I to też pokazało, że nawet osoby, które służą dobru publicznemu i funkcjonują w strukturach administracji publicznej, często są celami takiej dezinformacji.
Panie doktorze, wy zajmujecie się też systemowo tym zjawiskiem. Mówi pan o ogromnie ważnej potrzebie edukacji. To oczywiście od września. Mam nadzieję, że w szkołach też będzie ten element wdrażany. Jest już pewnie wdrażany, ale też, żeby na to też zwracać uwagę. Ale bardzo istotne i chyba najbardziej istotne jest odpowiednie zaprojektowanie i taka przemyślana polityka integracyjna. I tutaj jest chyba najważniejszy ten aspekt, prawda? Mam wrażenie, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia.
Tak, rzeczywiście. Bardzo też apelujemy o jak najszybsze przyjęcie tutaj dokumentów programowych, dokumentów strategicznych. Wiemy, że trwają teraz prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Integracji po konsultacjach społecznych nad opracowaniem takiej finalnej wersji strategii integracyjnej Polski na lata 2026-2035. I dobrze byłoby, abyśmy nie powielali błędów państw zachodnich, prawda, którzy właśnie migrantów przez bardzo długi okres postrzegali jako tymczasową siłę roboczą, która przyjedzie i wyjedzie, a tak nie było, no bo to też statystyka pokazuje, że jak przyjedzie 1, 2 czy 3 miliony osób, to pewna część z nich zostanie, prawda, im szybciej w stosunku do tych osób podejmiemy działania integracyjne, tym lepiej, prawda, bo to jest też kwestia na przykład różnic kulturowych, które też są często takim zarzewiem pewnych nieporozumień, konfliktów, prawda, my też chcielibyśmy przekazać tą wiedzę cudzoziemcom, jak funkcjonować w polskim społeczeństwie, jakie wartości są dla nas istotne, nauczyć się języka, który zawsze jest takim kluczem do integracji, prawda, ale też skierować te działania, czy naszym zdaniem te działania powinny być skierowane również do społeczeństwa przyjmującego, do nas samych, prawda, żebyśmy też nauczyli się żyć z pewną dozą, że tak powiem, odmienności w przestrzeni publicznej.
Jak pana widzę, za każdym razem się od razu na koniec przypomina morze i Muzeum Gdyńskie Migracji, do którego zachęcamy, prawda, bo to
tak,
jest miejsce i
zapraszamy.
Przestrzeń, w której możemy się nauczyć bardzo dużo. To jest bardzo ważne, żebyśmy znali historię swoją, przebieg różnych zdarzeń i rozumieli tą przyszłość, która przed nami. Także do Muzeum Emigracji jak najbardziej. Jeżeli państwo nie byliście, w wakacje jesteście w Gdańsku, to do Gdyni, to jest obowiązkowy punkt, prawda?
Myślę, że tak. Myślę, że on też z wielu względów, prawda, jeżeli ktoś jest zainteresowany historią Polski, to odnajdzie tam bardzo wiele bardzo interesujących wątków. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wielokulturowością, również jeżeli ktoś jest zainteresowany diasporą polską, tam jak w Soczewce właśnie skupiają się wiele wątków polskiej historii właśnie związanych z tym, że to, co też podkreślamy, no my takim homogenicznym społeczeństwem byliśmy przez krótki okres naszej historii, prawda, a raczej ziemie polskie zawsze cechowały duża różnorodność społeczna, religijna, prawda, narodowościowa i tak dalej, i tak dalej.
I tolerancja, wrażliwość, wzajemny szacunek, poszanowanie, to jest też bardzo ważny apel. Szczególnie w wakacje prosimy Państwa o to, bo wtedy, tak jak powiedzieliśmy, jest jakieś rozróżnienie. Nie zapominajmy o tym, żeby wzajemnie do siebie się też uśmiechać. W wakacje apelujemy o to, a moim i Państwa gościem dzisiaj był dr Rafał Ruczyński. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Wielokulturowe Pomorze.